Czytania z soboty.
Czytanie z pierwszej księgi Machabejskiej. W czasie swojej wyprawy po górnej krainie król Antioch dowiedział się, że w Persji jest Elimais, miasto sławne z bogactwa, ze srebra i złota, że jest tam nadzwyczaj bogata świątynia, a w niej złote hełmy, pancerze i zbroja, którą pozostawił tam król macedoński Aleksander, syn Filipa, który panował najpierw nad Grekami. Udał się więc tam, usiłował zdobyć miasto i obrabować je. To mu się jednak nie powiodło, gdyż mieszkańcy miasta poznali jego zamiary. Stanęli do walki przeciwko niemu, a on musiał się wycofać. Z wielkim smutkiem powrócił stamtąd i udał się do Babilonu. Do Persji przybył do niego jakiś posłaniec z wiadomością, że pobite są te wojska, które były wysłane do ziemi judzkiej. Przede wszystkim wyruszył Lizjasz na czele ogromnego wojska i został przez nich pobity. Oni zaś stali się naprawdę mocni dzięki broni, wojsku, a także dzięki wielkim łupom, które zabrali pobitemu wojsku. Zburzyli ohydę, którą wybudował na ołtarzu w Jerozolimie, otoczyli wysokimi, jak poprzednio, że jego miasto Bet-Sur. Gdy król usłyszał o tych wypadkach, zdumiał się i przeraził. Do tego stopnia, że padł na łoże i ze smutku się rozchorował, bo nie tak się stało, jak sobie życzył. Przez wiele dni tam przebywał, gdyż przyszedł na niego ciężki smutek i nawet przypuszczał, że umrze. Przywołał więc wszystkich swoich przyjaciół i powiedział do nich: sen odszedł od moich oczu, a troska gniecie me serce. Powiedziałem więc w swoim sercu: doszedłem do tak wielkiej udręki i niepewności, w jakiej obecnie się znajduję, a przecież w używaniu swej władzy byłem łaskawy i miłosierny. Teraz jednak przypominam sobie całe zło, którego dopuściłem się w Jerozolimie. Zabrałem bowiem wszystkie srebrne i złote naczynia, które tam się znajdowały, i bez przyczyny wydałem rozkaz, aby wytępić wszystkich mieszkańców ziemi. Wiem, że dlatego właśnie spotkało mnie to nieszczęście. I oto od wielkiego smutku ginę na obcej ziemi. Oto słowo Boże.
Niewątpliwie był Antioch Epifanes IV człowiekiem okrutnym i wyjątkowym pyszałkiem. Bo Epifanes po grecku oznacza wspaniały, niezwykły. Tak go ze względu na swoje pochlebstwa otaczało, nazwało otoczeniem, i on chętnie przyjął ten epitet, że jest boski. Dziś wiemy, że jeżeli w naszych czasach ktoś się dorwie do władzy, to robi wszystko, żeby tę władzę kontynuować nieśmiertelnie. Dlaczego? Bo w środku mu ktoś mówi: jesteś boski. Okazuje się, że otrzymał pod koniec swego życia łaskę poznania swego smutnego stanu wewnętrznego. Poznanie, że rzeczywiście dokonał wielkiej zbrodni w stosunku do narodu wybranego, jako poganin. Co by świadczyło o tym, że przyszło do niego w momencie śmierci wewnętrzne światło od Boga, że być może ta śmierć męczenników wyprosiła mu po tamtej stronie tę łaskę, czyli szansę na zbawienie. Bo ściśle rzecz biorąc, według Apokalipsy, a wielką radością czytuję na ten temat podobne zdanie w poemacie Boga Człowieka Marii Waltorty, że prawdziwi poganie są tylko w Kościele Chrystusa. Tylko w Kościele. To są prawdziwi poganie. A tamtych należy nazywać nie tyle poganami, co ludźmi nieznającymi Boga prawdziwego, który przyszedł w Jezusie Chrystusie. Czyli poganie w sensie ścisłym, pojawili się w historii naszego globu dopiero z tajemnicą śmierci, ukrzyżowania i zignorowania tego. O czym się nie mówi, a powinno mówić, żeby ludzie wiedzieli. A jeśli jest jeszcze ktoś wrogo usposobiony, to już jest antychrystem. I ta postawa antychrysta zrodziła się dopiero, jak mówiłem wczoraj chyba, w Izraelu. Natomiast Antioch Epifanes IV w sensie ścisłym poganinem nie był, bo nie poznał Jezusa Chrystusa. Ale, jak mniemam, krew męczeńska wyprosiła mu tę łaskę, że poznał swój grzech. A poznać grzech i powiedzieć zgrzeszyłem, to weź mi o serce Boże.
Będę się cieszył z Twojej pomocy, Boże. Chwalić Cię będę, Panie, całym swoim sercem. Opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą. Zaśpiewam psalmy na cześć Twego imienia Najwyższe. Bo ustępują moi wrogowie, padają i giną przed Twoim obliczem. Rozgromiłeś pogan, wygubiłeś grzeszników. Na wieki wymazałeś ich imię. Poganie wpadli do dołu, który sami kopali. W sidle przez nich ukrytym noga ich uwięzła. Bo ubogi nigdy nie będzie zapomniany, a nieszczęśliwych ufność nie zawiedzie na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i nie wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było 7 braci. Pierwszy wziął żonę, umarł bezdzietnie, wziął ją drugi, potem trzeci i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy 7 bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział, dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są godni udziału w życiu przyszłym i w powstaniu z martwych, ani żenić się nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdy są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Na to rzekli niektórzy z uczonych w piśmie. Nauczycielu, dobrześ powiedział, bo o nic nie śmieli go już pytać. Oto słowo Pańskie. Trochę się można dziwić, dlaczego w Ewangelii, która jest czytana aż do końca historii Kościoła, dlaczego znalazło się to wydarzenie, to prawo rodowe. Co takiego jest wielkiego w tym prawie, mówiąc z łacińska leviratu, a po polsku prawo rodowe byłoby najlepsze. Lewis w łacinie to tyle, co szwagier, brat męża. I Ewangelia Mateusza, i Marka, i Łukasza umieszcza to wydarzenie. Znać coś bardzo ważnego tym Duch Święty nam chce powiedzieć. Dlaczego podeszli saduceusze? Saduceusze to była arystokracja kapłańska. Arcykapłani, a jednocześnie najbogatsi kapłani. Oni chyba przez pewien spryt życiowy, jako że im żyjącym przy świątyni zawsze materialnie się znakomicie powodziły. nigdy nie mieli kłopotów materialnych. W związku z tym nie byli zainteresowani, czy kto rządzi Palestyną, czy Rzymianie, czy Grecy. Byle nas nie tykano. Byle przedsiębiorstwo dobrze funkcjonowało. I też nadmiernie nie przejmowali się prorokami. Z Pisma Świętego Starego Testamentu do wiadomości przyjęli tylko pięcioksiąg Mojżesza. Ale w tym pięcioksiągu Mojżesza, bo prawdopodobnie za bardzo go czytali, nie byli w stanie wyczytać, że istnieje życie pozagrobowe. Nie byli w stanie wyczytać, że przyjdzie Mesjasz. Dlatego się pojawili, ponieważ prosty lud oto okrzyknął Jezusa Mesjaszem, ale już wcześniej na tyle prowadzili wywiad co do osoby Jezusa Chrystusa, że wiedzieli, że to nie jest Mesjasz polityczny, że przed tym Jezus się broni, tylko jest Mesjaszem innego świata, życia wiecznego. I znaleźli w prawie Mojżesza argument, że tego życia wiecznego nie ma, kochany. Ty bałamucisz ludziom w głowie. Nie ma tego życia wiecznego. No bo popatrz, prawo lewiratu. Dlaczego Mojżesz nakazał, żeby to starożytne prawo rodowe również było respektowane w Izraelu? Oczywiście w czasach Jezusa Chrystusa już zanikło, nie działało to prawo. Jak słyszeliśmy, gdy brat zostawi swoją żonę bez potomstwa i jeżeli było nakazane, żeby bracia postarali się o potomstwo, to znaczy jest tylko to życie, nieśmiertelne życie jest tylko w potomstwie, w dzieciach. I ważne, żeby były dzieci. To jakoś ten ukochany brat żyje w tych dzieciach. Dbajcie o to. A te wszystkie inne rzeczy, życie przyszłe, pozagrobowe, to są mrzonki. I przyszli Jezusa przygwoździć tym argumentem. Jeden wziął, drugi, trzeci, czwarty, 7. No i bądź rozsądny. Na końcu brzmiało, ale tego już nie powiedzieli, tylko czekali w nadziei, że Jezus powie, no macie rację. Sam Mojżesz powiedział, że innego życia poza tym tutaj nie ma. Dlatego też Jezus sprawa Mojżeszowego, znowu z pięcioksiągu Mojżesza, wyprowadza argument. A jednak, jeżeli Bóg powoływał Mojżesza, krzaku gorącym, płomieniu ognia, bo świętość symbolizuje ogień. Ogień wszystko oczyszcza, ogień wszystko czyni sobą. Taka jest natura Boga, że wszystko wchłania, daje się i czyni sobą, oczyszczając to. To tam zapytany Bóg przez Mojżesza powiedział sobie, jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Co to znaczy? To znaczy, że nie chciał powiedzieć, jestem Bogiem trupa Abrahama, trupa Izaaka i trupa Jakuba. Tylko Bóg powiedział, oni żyją. Jest jeszcze inne życie. W człowieku jest, w przeciwieństwie do świata zwierząt, duch rozumny i wolny. Ale nie tylko dlatego żyją. Tylko oni mają rodowód we mnie jako ojcu, stwórcy. Bóg nie jest Bogiem trupów nieżyjących, umarłych, ale żywych. Ba, istnieje cała historia zbawienia, ponieważ dla Boga wszystko żyje. To jest tak jak w matce, której choruje dziecko. Gdyby mogła, to by temu dziecku dała życie. Tak pamiętam, kiedyś zobaczyłem w telewizji, rodzice siedzieli przy ciężko chorym dziecku. Ojciec w wywiadzie miał, gdybym mógł, to bym temu dziecku przekazał tyle tego życia mego, żeby to dziecko wyzdrowiało. Tak bym chciał. I to jest powód, dlaczego z tego wydarzenia prawa rodowego Bóg czyni dla nas katechezę. Wasza miłość pomaga do czasu osobom bliskim, którzy chorują, którzy umierają. Budujecie pomniki, różne rzeczy, ale jest to miłość w gruncie rzeczy ograniczona, bezradna, bezsilna. Miłość ojca i matki w stosunku do dzieci, do dziecka i dzieci w stosunku do rodziców. Ale jest inny ojciec, który wszystko stworzył. I jego miłość już nie jest bezradna, jest nieskończona. I tak jak w ojcu, w matce żyją dzieci, a w dzieciach żyją rodzice, tak wszyscy ludzie żyją we mnie, Bogu. Żyją. Żyją we mnie. I nie może zginąć to, co ja kocham. A ja kocham wszechmocnie. Oczywiście myśmy to ograniczyli do ciała. Naszego ukochanego ciała. Ale Jezus, i to jest w Ewangelii Łukasza, jest stale w drodze do Jerozolimy, żeby pokazać na przykładzie Izraela, że istnieje jeszcze śmierć duchowa, bo odrzucili Boga prawdziwego. Tak umarli i to elita, która wymusiła na Rzymianach, na Rzymie, śmierć tego, który był bez grzechu, który nikomu nic nie zaszkodził. Śmierć Jezusa Chrystusa odsłania śmierć ducha. Tych, którzy żyli fizycznie, mieli się dobrze materialnie, ale duchowo byli martwi. Nie byli w stanie rozpoznać miłości w Jezusie, miłości Ojca Boga prawdziwego. Ale na szczęście istniała miłość Ojca w Jezusie Chrystusie, która przyszła do ludzi, która w postawie Baranka Bożego, tym płomieniem pokornej miłości wchłonęła zło, sprawiła, że grzech przestał istnieć, przyszło zmartwychwstanie, pieczęć Ojca, tylko z Nim się utożsamiam, tylko taki jest Bóg, który stworzył świat. I tu się zaczyna nowe stworzenie, które On w swoim Duchu, Duchu Świętym będzie wam przekazywał, ale może przekazać to tylko za waszą zgodą, na waszą prośbę. Będziecie nowym stworzeniem, kiedy wy przyjmiecie Jego dar z krzyża, dar przebaczenia w zmartwychwstaniu, dar nowego życia. Będziecie żyć według ciała, jak inni ludzie tu na ziemi, ale już będziecie żyć życiem wiecznym we mnie, w Ojcu, nowym życiem. I to jest nieustanna katecheza Pisma Świętego, dar sakramentów świętych. I tak chcę w was rozbudować to życie Boże w sferze ducha, które już żyje, nie jest martwy, jak u ducha, którego my nazywamy szatanem. Jest duchem, ale duchem martwym, niezdolnym do dobra, do miłości. Prawa lewiratu nie wymyślił ani Pan Bóg, ani Mojżesz. Ono istniało w świecie starożytnym jako prawo rodowe, którym Bóg się zachwycił. Coś pięknego tam zobaczył. Odeszła kochana osoba. Jak ją unieśmiertelić? Oczywiście jeszcze była motywacja materialna, żeby majątek rodu nie poszedł razem z kobietą, która wchodzi w związek małżeński z kimś z innego rodu. Tylko żeby ten majątek został przy rodzie. No ale najważniejsze to było niegodzenie się ze śmiercią osoby bliskiej, kochanej. I Bóg w całym Piśmie Świętym, Jezus w krzyżu i zmartwychwstaniu mówi, Bóg się nie godzi żadnym typem śmierci w rodzinie ludzkiej, w każdym z was. I to jest krzyk krzyża. Nie godzę się z waszą śmiercią. Nie godzę się z waszym cierpieniem. Dlatego idę do Jerozolimy, ponieważ się nie godzę. Wy jesteście bezsilni, ja jestem wszechmocny. idę objawić moją wszechmoc. I pytanie do was, dlaczego my palimy na grobach światło i co to oznacza? Lampki. Ludzie palą lampki. Ani ludzie nie wiedzą, tylko wiedzą ci, którzy już po tamtej stronie. Na znak, że, no właśnie tej katechezy, że nikt nie jest w stanie zgasić płomienia miłości Ojca. My też przyjdziemy do tego światła miłości. Zapalamy, przypominając zmarłym, że my wierzymy, że oni są już w tym ogniu miłości Ojca i my idziemy w ten wszechmocny płomień poprzez Jezusa Chrystusa. Czego sobie i wam życzę. Amen.